Kontynuujemy w takim razie ten cykl tematyczny, który rozpoczęliśmy w październiku. I mówiliśmy sobie o tym, kim są dzieci, jak Pismo Święte patrzy na dzieci. Mówiliśmy, że są one takim specjalnym darem dla nas. Mówiliśmy, na czym polega taka szczególność, wyjątkowość tego daru. Mówiliśmy też o tym, jakie dzieci są, z kim tak naprawdę mamy do czynienia, kiedy pracujemy z dziećmi. Mówiliśmy o tym, jakie dzieci chcielibyśmy wychować, kogo chcielibyśmy żegnać, gdy będzie odchodził z naszego domu. Mówiliśmy, że ten proces przeprowadzania dziecka z tego stanu, brzydko mówiąc, surowca do produktu końcowego nazywamy wychowaniem. Mówiliśmy o tym, że odbywa się on na takim fundamencie, którym jesteśmy my, rodzice. I w ubiegłym miesiącu to nasze spotkanie poświęcone było właśnie temu fundamentowi. Mówiliśmy o tym, jakich rodziców potrzebują dzieci. Mówiliśmy o tym, że dzieci potrzebują rodziców, którzy są razem, którzy się kochają, którzy wiedzą, którzy są autorytetem dla dzieci, tym autorytetem urzędu i autorytetem osoby, którzy wiedzą, w co wierzą i żyją zgodnie z tym. Mówiliśmy o tym, że dzieci potrzebują rodziców, którzy mówią prawdę i którzy odnajdują się w swoich rolach taty i mamy. W tym procesie wychowania też mówiliśmy o tym, że odbywa się ono w takich okresach sześcioletnich i w czasie tych sześcioletnich okresów, w czasie tych sześcioletnich faz zmienia się nasz wpływ na dziecko i że szczególnie takim ważnym okresem jest ta pierwsza szóstka. A potem szczególnym i okresem, i wyzwaniem jest trzecia szóstka. Bo wtedy kształtują się nasze dzieciaki, kształtują się u ich mózgi, kształtuje się ich, zostają nasycane, wyposażone do dalszego życia. I kiedy mówiliśmy o tym, jakie dzieci chcielibyśmy wychować, to powiedzieliśmy sobie, że tam są w tej naszej wizji, tej końcowej, w tym obrazie końcowym tego dorosłego, dojrzałego człowieka są takie trzy grupy cech. Jedna grupa tych cech to są cechy związane z kompetencjami, z tym, co chcielibyśmy, żeby nasze dzieciaki umiały, potrafiły. Druga grupa to jest grupa związana z poczuciem tożsamości, samoświadomości i trzecia z charakterem. I powiedzieliśmy sobie, że tak naprawdę od tego, jaki charakter mają nasze dzieci, będzie zależało ich życie. Ale na charakter ma też ogromny wpływ to poczucie tożsamości i samoświadomość. I to, o czym będziemy mówić dzisiaj i na naszym następnym spotkaniu, jest właśnie związane z tą grupą cech, z tym budowaniem poczucia samoświadomości dziecka. I to, o czym będziemy mówić, to prawdopodobnie już w różnych aspektach, w różnych ujęciach, w różnych formach słyszeliście to, te sprawy, te kwestie, które dzisiaj będziemy poruszać, ponieważ to są te kwestie i sprawy, które zawsze pojawiają się, kiedy mówi się o wychowaniu. Dzisiaj my je chcemy właśnie ująć w tym kontekście budowania samoświadomości i tożsamości. I jak pamiętacie, był kiedyś taki pan, który się nazywał Abraham Maslow.
To jest klasyk amerykańskiej psychologii i on pierwszy opracował i nazwał w sposób naukowy to wszystko, co jest potrzebne do życia i niezbędne do rozwoju każdego człowieka. Stworzył tak zwaną piramidę potrzeb człowieka. I u podstaw tej piramidy są potrzeby fizjologiczne, potem jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa, dalej jest potrzeba miłości i uczucia, jeszcze wyżej jest potrzeba wartości i znaczenia i wreszcie na szczycie tej piramidy jest potrzeba samookreślenia.
I oczywiście wiemy, że te potrzeby fizjologiczne, no są zaspokojenie tych potrzeb fizjologicznych jest oczywiście niezbędne do życia każdego z nas. To są takie potrzeby jak potrzeba jedzenia, ciepła, miejsca
odpoczynku,
zamieszkania. Tak więc wszystkie te potrzeby takie bardzo, bardzo podstawowe, ale to są te potrzeby, które no, zaspokoić jest najłatwiej. jednostki opiekuńcze, domy dziecka te właśnie potrzeby zaspokajają, ale zaspokojenie tych potrzeb to dużo, dużo za mało. I ciekawe doświadczenie miała nasza koleżanka, która przez szereg lat pracowała w domu dziecka w Krakowie i to był bardzo dobry dom dziecka, znakomicie funkcjonował, to były jeszcze lata 80., ale to był dom, który funkcjonował w oparciu o takie bardzo nowoczesne zasady. Dzieci, które były rodzeństwem, nie były rozdzielane, mieszkały razem w tak zwanych rodzinkach, miały oddzielną część wydzieloną mieszkania swoje, tak. Tam przychodziła tylko opiekunka do tych dzieci, te dzieci chodziły po zakupy, te dzieci gotowały, starano im się stworzyć coś w rodzaju takiego normalnego życia rodzinnego. I chociaż miały znakomicie zaspokojone właśnie wszystkie te potrzeby fizjologiczne, miały też bardzo dobrze były wyposażone odzieżowo, zabawkowo, ponieważ to był ten też czas darów, więc te dzieciaki rzeczywiście miały często dużo więcej niż dzieci wychowujące się w normalnych rodzinach. To jednak brakowało im tego, o czym będziemy mówić za chwilę, czyli zaspokojenia tych potrzeb z tych wyższych pięter. I kiedy po latach ta nasza koleżanka wróciła właśnie do Krakowa i spotkała wychowawczynię, która razem z nią prowadziła ten dom dziecka, okazało się, że żadne z tych dzieci nie stworzyło normalnej, tak zwanej normalnej w naszym pojęciu rodziny. Nie umiały, nie potrafiły, nie umiały budować więzi, były zagubione, były pogubione w relacjach i z samym sobą, w tych wewnętrznych relacjach, nie potrafiły też budować zdrowych więzi z innymi, nie rozumiały ról, w których przyjęcia, zajęcia wymaga rodzina. I dlatego tak ważne jest to, żebyśmy jako rodzice zaspokajali te potrzeby, których nikt poza nami zaspokoić tak naprawdę
więc
nie jest w stanie.
Trzeba oczywiście zaspokajać potrzeby snu, jedzenia, picia, odzieży, te potrzeby fizjologiczne, ale zaspokojenie tych potrzeb jest niewystarczające.
I kiedy dzieciaki się rodzą, to przypominają tak troszkę pusty, niczym jeszcze niewypełniony zbiornik. I w psychologii funkcjonuje to określenie zbiornika emocjonalnego. I jeśli ten zbiornik jest regularnie napełniany, to właśnie dzieci mają tą ogromną szansę, żeby wejść w świat dorosłych, dojrzałych ludzi z poczuciem tej wartości, z poczuciem tożsamości, są zdrowe, silne i mają też coś do zaoferowania innym. Natomiast jeśli te zbiorniki nie są zaspokojone, to mamy do czynienia z dzieciakami, właśnie tymi, które podejmują zachowania ryzykowne, o których też mówiliśmy na początku, mają zaburzenia osobowościowe. I dlatego zastanowimy się dzisiaj nad tym, jak zaspokajać te zbiorniki, żeby nasze dzieciaki mogły zbudować swoje poczucie tożsamości, swoją samoświadomość, która pozwoli im potem wejść w świat ludzi dorosłych, dojrzałych.
Więc kolejnym piętrem potrzeb poza potrzebami fizjologicznymi to jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Nasze dzieciaki potrzebują się czuć pewnie i bezpiecznie. Wydaje się, że składają się na te poczucie bezpieczeństwa takie trzy podstawowe elementy. Pierwszym elementem, czy fundamentem bezpieczeństwa dziecka jest silne, kochające się małżeństwo rodziców.
A więc to, o czym mówiliśmy w ubiegłym miesiącu. Nasze małżeństwo i atmosfera, którą w nim budujemy, jest tą podstawową sprawą dla poczucia bezpieczeństwa naszych dzieci. Świat im poczucia bezpieczeństwa nie da. Natomiast ten malutki świat, który my stwarzamy naszą relacją, jest dla nich źródłem poczucia bezpieczeństwa. Pierwszym, podstawowym i zasadniczym.
Więc grunt, na którym wyrastają nasze dzieciaki, musi być dla nich stabilny, bezpieczny i nie rozpadający się, nie trzęsący się. Pomyślcie sobie, przypomnijcie może sobie te sytuacje, kiedy wasi rodzice się kłócili między sobą. Jak się wtedy czuliście? Ja pamiętam, że się czułem fatalnie, kiedy byłem świadkiem niewielu wprawdzie, ale takich sytuacji, kiedy rodzice mieli przeciwne zdania i wyrażali to głośno Niekoniecznie w mojej obecności, ale słyszałem. Słyszałem to i czułem się wtedy dosyć niepewnie.
Kolejnym elementem takim budującym to poczucie bezpieczeństwa naszych dzieciaków jest nasza miłość do dziecka, miłość, która jest miłością bezwarunkową. I o tym za chwileczkę będziemy mówić. Natomiast trzecim, bo na tej miłości bezwarunkowej chcemy się zatrzymać troszkę dłużej, natomiast trzecim elementem jest jasny system wymagań, reguł, zasad. Kiedy dziecko wie, czego się od niego oczekuje, kiedy wie, jakie są konsekwencje przekraczania pewnych zasad, wtedy też czuje się pewniej, bezpiecznie. Więc te trzy elementy: nasza miłość, miłość nasza bezwarunkowa do dziecka i jasny, określony system wymagań.
To jest tak jak troszkę w pracy, jak się czujemy, prawda? Jeżeli dostaniemy zakres obowiązków, co do nas należy, to wiemy, czy sprawujemy się dobrze, czy źle. Czy wykonujemy swoją pracę w sposób właściwy, czy nie. I w odniesieniu do tego zakresu obowiązków możemy czuć się albo bezpiecznie, albo niebezpiecznie. I nasze dzieciaki, jeżeli znają system reguł, jeżeli wiedzą, jakie zasady panują w naszym domu, jeśli ich przestrzegają albo nie przestrzegają, to mogą czuć się bardziej bezpiecznie albo mniej bezpiecznie. Ale jeśli wiedzą, jaki jest zakres reguł, jaki jest zakres wolności, wiedzą, gdzie jest obszar bezpieczeństwa.
I o tym też będziemy mówić na jednym z dalszych spotkań. I ten jasny system wymagań możemy określić bardzo takim niemiłym dla dzisiejszych uszu słowem dyscyplina. Czyli miłość nasza, miłość bezwarunkowa do dziecka i dyscyplina. I kiedy mówiliśmy o powodach, przyczynach zachowań ryzykownych, to mówiliśmy też właśnie o tym, że brak jasnego systemu wymagań jest przyczyną, jedną z przyczyn wchodzenia w zachowania ryzykowne. I słuchajcie, pomyślmy teraz o tej bezwarunkowej miłości do dziecka. Miłość bezwarunkowej to jest, miłość bezwarunkowa to jest miłość bez żadnych warunków.
Nasza miłość powinna być pewna, niezmienna, stabilna, bez względu na zachowanie naszych dzieci. Bez względu na to, jakie osiągi mają w szkole, w nauce czy w sporcie.
I słuchajcie, i dzieciaki muszą wiedzieć, że niezależnie od tego, jakie są i niezależnie od tego, co zrobią, nie utracą naszej miłości. I
to nie znaczy, że podoba nam się ich zachowanie. To nie znaczy, że podoba nam się to, w jaki sposób zachowują się czy działają w szkole, ale musimy oddzielić naszą miłość do nich od tego, jak odnosimy się do ich postępowania.
I słuchajcie, dzisiaj w tym świecie, w tym myśleniu postmodernistycznym, młodzież ma właśnie ogromny problem z tym, że utożsamia siebie ze swoimi zachowaniami i postawami. I krytyka, jakakolwiek krytyka, w jakikolwiek sposób wyrażona, zachowań czy postaw jest odbierana przez dzieciaki jako krytyka ich samych. I dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy my, kiedy prowadzimy dzieci od tych najmłodszych lat, jasno odróżniali, rozgraniczali to, czym jest zachowanie czy postawa, a czym jesteś ty. I zachęcam nas wszystkich do tego, żebyśmy bardzo jasno dzieciakom komunikowali: kocham cię, ale nie podoba mi się to, co robisz. Kocham cię, ale nie będę tolerować pewnych postaw. I niech one bardzo wcześnie uczą się, że one same i ich wartość, ich osoba, ich godność nie jest tożsama z ich zachowaniem. To nie jest, nie są to samo. I dlatego, słuchajcie, dzieciaki muszą być pewne tego, jeszcze raz, że niezależnie od tego, co zrobią, nasza miłość nigdy się nie zmieni.
Dlatego musimy zapomnieć o tego typu zwracaniu się: jeżeli będziesz tak dalej robił, to przestanę cię kochać. Albo powiedzieć: zawiodłem się na tobie i nie kocham cię już. Zostawię cię, oddam cię. Przyjdzie ktoś tam, cyganie czy tam ktoś inny, i Romowie, i ciebie weźmie, tak? Dzieciaki wtedy zaczynają myśleć w sposób warunkowy, żeby zasłużyć na naszą miłość, muszą w jakiś sposób być i postępować. I to jest fajnie, jeżeli to im się udaje. Problem jest, jeżeli im się nie udaje. Czują się, że nie zasługują na naszą miłość i boją się naszego odrzucenia.
I też nie obrażamy się na dziecko. To jest też jedna z bardzo ważnych zasad, których czasem rodzice nie są świadomi. I my w tej chwili tak bardzo walczymy jako społeczeństwo, tak, przeciwko klapsom, przeciwko karom fizycznym. Natomiast znacznie gorsze dla dziecka, gorsza dla dziecka jest świadomość tego, że mama czy tata się na mnie obrazili. Dziecko nie ma, szczególnie te maluchy, 3-4-latki. Kiedy widzą mamę czy tatę obrażonego, one nie wiedzą, jak długo to będzie trwało. Nie rozumieją, jak mogą zakończyć tą sytuację. Nie wiedzą, czy ta sytuacja jest w ogóle możliwa do zakończenia. Ja pamiętam, jaką dla mnie to było. Ja nigdy nie dostałam lania od moich rodziców. Nigdy nie byłam karcona fizycznie. Zresztą nie fizycznie też nie byłam karcona. To już oddzielna historia. Natomiast moja mama się na mnie obrażała. I słuchajcie, to był dramat. I ja pamiętam to moje straszliwe przerażenie, kiedy mama przestawała do mnie mówić. I ja starałam się znaleźć. I to już byłam sporą dziewczynką, pamiętam, 8-9 lat miałam i jeszcze się bałam tego obrażenia mamy. I pamiętam, że zawsze starałam się znaleźć jakiś punkt zaczepienia, o co się zapytać, sprowokować cokolwiek, żeby tylko ona się do mnie odezwała. I pamiętam jak dziś taki moment, kiedy... I też kiedy przychodziłam poprosić, czy właśnie zagadnąć, czy przeprosić mamę, to nie wiedziałam, co dalej z tym zrobić. I w którymś momencie właśnie podeszłam, przeprosiłam mamę za to, co zrobiłam i od razu zapytałam, bo mama robiła na drutach coś, jakiś sweter dla mojej młodszej siostry i zapytałam mamę o ten ściek. I mama tak się na mnie, wiecie, dla mnie to był taki moment, w którym chciałam dowiedzieć się, czy nasza relacja już jest odnowiona, czy jest już wszystko dobrze. I mama wtedy się na mnie zdenerwowała, bo powiedziała, że ją przepraszam tylko dlatego, że chciałam wiedzieć, jakim ściegiem mama robi tutaj ten sweterek. To jest taka sytuacja widziana oczami dziecka, ale wzbudziła we mnie tak straszne przerażenie, że naprawdę wolałabym dostać klapsa, niż mieć taką świadomość, mama chyba już mnie nie kocha. I co ja teraz mogę zrobić? Więc pamiętajmy, by nigdy nie pozwolić na to, żeby nasze dziecko poczuło się odrzucone emocjonalnie. I niejednokrotnie, być może, nie chcę mówić niejednokrotnie, być może w życiu niektórych z was będzie sytuacja, kiedy będzie wam bardzo, bardzo trudno, kiedy dziecko zrobi coś naprawdę złego. Niektórzy z was będą w sytuacji, gdy będziecie odbierać dziecko z izby wytrzeźwień.
Albo zadzwonią znajomi i powiedzieć, że dziecko nie jest w stanie wrócić o własnych siłach, bo spożyło narkotyki albo za dużo alkoholu.
I niektórzy z was w tej sytuacji będą. I pierwsze słowa, które padną z ust waszych wtedy, kiedy już spotkacie się z dzieckiem, niech to będą słowa zapewnienia o miłości. Dobrze, że jesteś, czekałem na ciebie. Kocham cię. I potem przyjdzie czas na porozmawianie o tym, co się wydarzyło. Ale niech zawsze te słowa, które w takich najtrudniejszych chwilach swojego życia dziecko od nas usłyszy, niech to będą słowa, w których wyrazimy to zadowolenie, że ono jest. I że nawet w tej bardzo trudnej sytuacji nie straciło naszej miłości. My też nie jesteśmy w stanie nic zrobić, żeby Bóg przestał kochać nas. Więc niech nasze dzieciaki wiedzą, niezależnie od tego, co zrobisz, moja miłość będzie z tobą.
Kolejną grupą potrzeb, o której chcemy powiedzieć, to są potrzeby miłości i uczucia. Dzieci potrzebują czuć się kochane.
I dlatego, bo właśnie, możemy je kochać bezwarunkowo i one mogą wiedzieć, że my je kochamy bezwarunkowo, ale mogą nie czuć się kochane. I dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy wyrażali naszym dzieciakom miłość, ale w taki sposób, żeby one mogły ją odczuć, żeby mogły jej doświadczyć. I wiem, że teraz dla niektórych z was to będzie powtórzenie. Tak, dla niektórych z was to będzie powtórzenie, bo już były okazje tutaj mówienia i w kawiarence, i tutaj też troszkę mówiliśmy chyba w kontekście tych spotkań małżeńskich o językach miłości. Ale wiecie, są takie tematy, które zawsze warto sobie przypomnieć, a być może dla niektórych z was to będzie pewna nowość. Więc czasem bywa tak, że nie czujemy się kochani, my, ale też nasze dzieci, dlatego że miłość, sposób w jaki wyrażamy miłość, nie jest przez tą osobę, której miłość wyrażamy, odbierana. Dlatego, że komunikujemy tę miłość w sposób niezrozumiały dla tej osoby, a w tym przypadku, o którym mówimy, dla naszych dzieciaków.
Wynika to z tego, że używamy różnych języków. I pewnie każdy z nas miał takie doświadczenie, że próbował się porozumieć z kimś, kto używa innego języka. I czasami, jeżeli nie mamy wspólnej płaszczyzny, jest to trudne. Używamy rąk, różnych gestów, żeby przekazać sobie coś. Często w wielu filmach to jest powodem różnych zabawnych nieporozumień i stąd wynikłych sytuacji. I tak jest w naszych relacjach i w małżeństwie i z dziećmi. Jeżeli mówimy czy nadajemy innymi językami, to często mijamy się, nie rozumiemy się.
I ta koncepcja języków miłości to jest koncepcja takiego pana, który się nazywa Gary Chapman i on napisał kilka książek na ten temat. Zresztą zachęcamy was, żebyście sobie przeczytali, bo my to, co dzisiaj powiemy, to tylko oczywiście będzie pewna namiastka tego jego rozbudowanego bardzo pomysłu i tej koncepcji języków miłości, ale dla nas było to bardzo ważne odkrycie. Ja myślę, że dla wielu i małżonków, i rodziców to było bardzo takie ważne odkrycie, kiedy zrozumieli właśnie tą inność w sposobach komunikowania i odbierania miłości za pomocą różnych języków. I słuchajcie, no właśnie, każdy z nas ma taki, kiedy jeszcze mówimy o tym języku, którym się porozumiewamy w taki codzienny sposób, to dla nas, chyba dla wszystkich z nas, tym pierwotnym językiem jest język polski, tak? I chociaż nawet byśmy mówili wspaniale w jakimś innym języku i mieszkali w innym kraju, ale w naszym otoczeniu ktoś powiedziałby zdanie czy kilka słów w języku polskim, natychmiast byśmy zareagowali, bo to jest instynkt. To jest język, który jest gdzieś tam w nas. I tak jest właśnie z językami miłości. Każdy z nas ma taki swój pierwotny język, taki język swojego instynktu, swojej duszy, serca, nie wiem czego, na który jesteśmy najbardziej wyczuleni. I jeśli miłość komunikowana nam jest w tym języku, to my ją odbieramy, my ją czujemy, my się czujemy kochani. A jeśli miłość jest nam komunikowana innym językiem, wtedy nie czujemy się kochani. I to jest problem wielu rodzin, kiedy ktoś mówi, no przecież ja tak bardzo kocham moją żonę, mojego męża, moje dzieci, a oni mówią, że nie czują się przeze mnie kochani. No właśnie, więc dlatego popatrzmy, jakie są to języki i próbujmy je od razu w jakiś sposób przełożyć na język swoich, no dzisiaj dzieci, tak, bo o nich mówimy.
Więc niektórzy z nas mogą bardziej odbierać, czy nawet nasze dzieci. W tym pierwszym języku to jest język wyrażany słowami, pełnymi czułości, zachęty. To są słowa wsparcia, afirmacji. Dzieciaki potrzebują słyszeć, że są kochane, że powinniśmy nie żałować tych słów, mówić je jak najczęściej, jak najszczerzej. Więc na przykład wspaniale zrobiłeś to czy tamto. Jestem dumny z ciebie. Cieszę się, że mamy ciebie w rodzinie. Wierzę w ciebie. Jestem wdzięczna, że Pan Bóg dał nam ciebie do naszej rodziny. I jak często używamy takich słów? Być może niektórzy z nas używają często, inni może rzadziej, ale jeśli nasze dzieciaki mają wyczulony czy rozwinięty właśnie ten język odbierania miłości, to jeśli tych słów zachęty, afirmacji, czułości otrzymują mało, będą czuły się w pewien sposób głodne. Z drugiej strony bardzo często mamy tendencję korygować nasze dzieciaki słowami. Słowami, które czasami są negatywne. Znowu nie posprzątałeś, nie zamknąłeś drzwi, nie pozasuwałeś szuflad, dostałeś dwóje, wstydziłam się za ciebie, czy wstydziłem się za ciebie na zebraniu, czy coś takiego. Bardzo często, wiele razy mówimy negatywne do naszych dzieciaków słowa i mam pytanie, czy z drugiej strony otrzymują tą dawkę pozytywną, dawkę afirmacji, wsparcia, zachęty.
I oczywiście, słuchajcie, to tak na marginesie, każde z naszych dzieci, każdy z nas potrzebuje miłości wyrażanej za pomocą wszystkich tych języków. Ale ten język, ten pierwszy język jest tym językiem, za pomocą którego w sposób szczególny ta miłość musi być komunikowana. Więc jeśli dla naszych dzieciaków tym podstawowym językiem odbierania i komunikowania miłości jest właśnie język słów. One muszą słowa dostawać od nas. Każdego dnia mnóstwo tych słów. Kocham cię, cieszę się, że jesteś. Słowa właśnie podziwu, afirmacji. Więc powiedz, pochwal, podziwiaj, podziękuj. Niech one będą tym nasycone albo nawet przesycone.
Drugim językiem miłości, na który mogą reagować nasze dzieciaki, to jest czas, który spędzamy z naszymi dzieciakami.
I czas jest... No właśnie, kiedy dajemy czas drugiej osobie, to nawet jeśli to nie jest ten pierwszy nasz język miłości, a ktoś nam poświęca czas, to widzimy, jak bardzo, no, czujemy się wtedy ważni dla tej osoby. I kiedy dziecku dajemy czas, to bardzo podnosi to jego poczucie i świadomość, jestem kimś ważnym dla mojego mamy, dla mojego taty czy dla mojej mamy. Ona mnie naprawdę kocha. A jeśli jest to jego pierwszy język miłości, więc znów tym bardziej jest to ważne. I my dzisiaj mamy tak mało czasu. Jesteśmy w biegu, jesteśmy w pędzie, więc wygospodarować czas jest bardzo trudno. Ale być może łatwiej będzie nam, kiedy uświadomimy sobie, że są takie dwa rodzaje czasu, które możemy podarować dziecku. Jeden to jest tak czas tak zwany poświęcony, czyli to jest ten specjalny, wydzielony czas dla dziecka, kiedy jesteśmy tylko z nim, kiedy nic innego nas nie interesuje, tylko koncentrujemy się na dziecku.
Gramy tak? z nim w coś, zabieramy go gdzieś na jakąś wyprawę, do zoo, do McDonalda, czy tam gdziekolwiek indziej, ale poświęcamy dla niego swój czas. Oddzielamy się od innych zajęć i poświęcamy czas dla niego.
I tutaj naprawdę zachęcamy was, żebyście tatusiów, żeby brali na randki swoje małe córeczki, żeby robili wyprawy ze swoimi synami. Zresztą mamy też. I no właśnie, ale ten czas nie zawsze jest łatwo. Mamy, które mają kilkoro dzieci, wiem, że czasem dzielą, tak? Każdego dnia mogą mieć czas tylko z jednym dzieckiem, więc tam te dzieci mają swoją listę, swoją kolejkę. Ale to jest czas, o który rzeczywiście jest nam trudno. On jest ważny, ale słuchajcie, okazuje się, że to wcale nie jest czas najważniejszy. My czasem myślimy, że to jest taki najważniejszy czas dla naszych dzieci. Okazuje się, że nie. Że dzieci czasem po takiej dawce tego szczególnego czasu poświęconego, one pamiętają wydarzenie, natomiast niekoniecznie pamiętają nas z tego wydarzenia. Znacznie ważniejszym czasem dla naszych dzieci, czasem, który znacznie bardziej komunikuje im miłość, to jest czas, który my nazwaliśmy czasem przylepienia.
Przybywania, przylepienia.
Przylepienia dziecka do siebie. I to jest czas, którego nie musimy oddzielać. Tylko
po prostu dziecko zabieramy ze sobą, jeśli to jest możliwe, do realizacji tych zadań czy obowiązków, które akurat przed nami tego dnia stoją.
I dla mnie taką osobą, która była ogromnym przykładem dla mnie osobiście właśnie w takiego przylepiania dziecka do siebie, to był mój teść, czyli ojciec Wieśka. On od najmłodszych lat właśnie zabierał Wieśka ze sobą. Był budowlańcem, pracował na budowie i zabierał Wieśka właśnie tam, gdzie prowadził akurat budowę. Dawał mu jakiś tam obszar, wiecie, po którym Wiesiek mógł się poruszać, a potem zaczynał go też włączać do różnych prac. I tak naprawdę Wiesiek wszystkiego, czego uczył się, to uczył się od ojca właśnie przebywając z nim. To nie były kursy, to nie były jakieś specjalne lekcje, tylko po prostu przebywanie. Potem, kiedy wracali do domu, szli do piwnicy, tam majsterkowali, robili jakieś naprawy sprzętów domowych i tak dalej. I okazuje się, że to dało tak naprawdę najwięcej. I potem Wiesiek robił to samo z naszymi synami. Kiedy szedł gdzieś, to zawsze któregoś z nich brał ze sobą. I oczywiście te dzieci nam przeszkadzają. Te dzieci powodują, że pracę, którą moglibyśmy wykonać szybko, robimy czasem dwa razy dłużej. I to jest upiorne. Czasem mam ochotę powiedzieć, ty idź sobie tam, do pokoju, posiedź, ja zrobię to sama szybciej. I ja miałam takie właśnie mamę, która wracała z pracy, bardzo kochaną mamę, cudowną mamę mam, ale mamę, która zawsze była w biegu, w pędzie, więc wracała z pracy o 17:00, wchodziła do naszej maciupękiej kucheneczki i tam gotowała. I ja, kiedy przychodziłam do kuchni, żeby z mamą coś tam zrobić, to bardzo często słyszałam, wiesz co, Madziu, idź poucz się. I ja szłam się pouczyć, natomiast nie uczestniczyłam w tym, nie byłam przylepiona do mojej mamy. I kiedy urodziła się moja młodsza siostra, młodsza o 8 lat, wtedy w naszym domu przez jakiś czas mieszkała taka kuzynka, która uczyła się w Warszawie, ale jednocześnie pomagała mojej mamie. I ona się przylepiała do mojej mamy. I ona dzisiaj mówi, że bardzo często jest już dorosłą osobą i ona mówi, że tego się nauczyłam od Krysi, tego się nauczyłam od Krysi, tego się nauczyłam od Krysi. I ja sobie tak czasem myślę, dlaczego ja się tego nie nauczyłam? Dlaczego dzisiaj po najdrobniejszą rzecz muszę dzwonić i pytać, mamo, jak ty to robisz? I mama mi tłumaczy. Natomiast tak dużo rzeczy można się nauczyć przez przylepienie. I kiedy Wiesiek zabierał naszych chłopaków ze sobą, to były też takie troszkę śmieszne historie, których być może i wy doświadczyliście, biorąc dzieci ze sobą w różne dziwne miejsca. Ale kiedyś Wiesiek prowadził firmę i zabrał naszego wtedy 4-letniego synka Tomka na zeznanie podatkowe.
Do spowiedzi. Tak.
Do spowiedzi, tak.
Czasami dostawało się wyzwanie takie, trzeba było iść i była roczna spowiedź taka. No i urzędniczka wypytywała o różne rzeczy, też o stan majątkowy. I wtedy używaliśmy samochodu naszych teściów, Trabanta, więc była taka scena, kiedy urzędniczka pytała, czy mam samochód, więc ja powiedziałem zgodnie ze stanem prawnym, że nie. Ona tam pisze, a wtedy nasz syn mówi, a Trabant? Więc urzędniczka powiedziała, wie pan co, może na zeznania podatkowe lepiej dzieci nie zabierać.
I słuchajcie, i okazuje się, że właśnie takie sytuacje wpisują w życie naszych dzieci najwięcej też takiej nauki życia. My czasem jesteśmy zaskoczeni tym, że nastolatki tak mało potrafią, tak mało umieją. Te dzisiejsze nastolatki rzeczywiście są niejednokrotnie niezmiernie, wiecie, wspaniale posługują się tymi urządzeniami technicznymi, które nas często przerastają, ale są pogubione, jeśli chodzi o kwestie takie bardzo proste, życiowe. Często nie potrafią gotować, usmażyć sobie jajecznicy czy załatwić jakieś sprawy na poczcie. A to dlatego, że nigdy w tym nie towarzyszyły nam. I skąd się mają tego nauczyć? Wtedy robi im się specjalne lekcje, tak? Lekcje w szkole na temat tego, jak się zachowywać na poczcie, jak wypełniać druczki. Tymczasem one tego wszystkiego mogą się nauczyć przy nas i one najwięcej uczą się przy nas, a jednocześnie właśnie to, kiedy mówimy chodź ze mną na pocztę, chodź ze mną do garażu, chodź ze mną, nie wiem...
Pojedziemy zmienić opony.
Bo chcę być z tobą, bo chcę być z tobą, bo cię kocham.
Pojedziemy, coś tam załatwimy razem. Mhm. Pojedziemy, jeżeli coś załatwiacie, gdzie możecie je zabrać. Zabierajcie, zabierajcie, zabierajcie.
Po kolei.
Jeżeli nie grozi to śmiercią ani ciężkim kalectwem, to zabierajcie.
Zabierajcie ze sobą. Czasem też jest tak, że na przykład budujemy dom, tak? I jesteśmy zaangażowani w budowę domu. Zostawiamy rodzinę. Rodzina sobie gdzieś tam siedzi, jest w domu, a ojciec rodziny bywa na budowie. I dla dziecka jest... Dziecko wie tylko, że tata jest na budowie, ale czym jest ta budowa? Jak się ten dom wznosi? Co tam się dzieje? Przecież tego wszystkiego dzieciaki mogą się właśnie nauczyć wtedy, kiedy je do siebie przyklejamy. I w tym czasie, to jest też czas o tyle ważny, że w tym czasie kształtują się więzi. Najsilniejsze więzi kształtują się właśnie w tym czasie przylepienia, kiedy odbywa się tak dużo tych nieformalnych rozmów, takich bardzo przypadkowych tematów, które gdzieś tam się pojawiają w trakcie tego bycia. Po prostu bycia razem. I to mówi dziecku, kocham cię i dlatego chcę być z tobą, chcę, żebyś był czy była blisko mnie. Więc nie dość, że to komunikuje dziecku miłość, to jeszcze i uczy je wielu praktycznych spraw tworzy tę naszą więź, o której mówiliśmy sobie wcześniej, że jest tak niezmiernie ważna dla przekazywania też systemu wartości. Oczywiście to jest też groźne, bo dzieciaki widzą też nasze potknięcia, widzą też nasze niedoskonałości, widzą nas w sytuacjach, w których zawodzimy, ale to znów jest okazja i dla nas, i dla nich, i dla nas, żeby je przeprosić, żeby uczyć je na naszym własnym przykładzie naszych błędów i oswajać je wtedy z ich własną niedoskonałością. No i po raz kolejny.
Wspólne przebywanie daje okazję czasami dzieciakom do zadawania pytań, kiedy jesteśmy sami na osobności, pytań, których by nie zadali. Ja pamiętam, kiedyś jeden z naszych synów jechaliśmy razem samochodem, pytał mnie, tato, co to jest gwałt? Bo już słyszał, więc nie wiem, czy z radia, czy z telewizji. W każdym razie, no dałem odpowiedź. No i cisza, już na ten temat nie rozmawiamy, no ale za jakiś czas rozmawialiśmy, znowu z nim rozmawialiśmy o różnych przestępstwach i on mówi, no bo wszystkie przestępstwa to są dokonywane z chęci zysku, pieniędzy. A on mówi, nie wszystkie, bo na przykład podałem przykład bójek, czy tam rozbojów, czy tam, gdzie niekoniecznie trzeba zawłaszczyć materialne dobra. On mówi, no tak, no i gwałt mówi.
I także słuchajcie, także niech nasze dzieciaki nie słyszą tych słów w stylu wyjdź, odejdź, jestem zajęty, nie przeszkadzaj mi. Te słowa padają tak łatwo z naszych ust i myślę, że każdy z nas je powiedział i jak nie powiedział, to pewnie powie, bo one są no, takie bardzo naturalne dla nas. Ale spróbujmy uchwycić moment, kiedy to dziecko jest i powiedzieć właśnie nie odejdź, ale posiedź przy mnie chwileczkę. Ono za chwilę i tak się zniecierpliwi i odejdzie, szczególnie kiedy my będziemy jakąś pracę swoją wykonywać, a one są małe, trudno im jest się skoncentrować dłużej, to i tak sobie odejdą, Natomiast nigdy nie usłyszą tego, odejdź, bo to im zakomunikuje, nie jesteś mi potrzebny, nie kocham cię. Natomiast zostań, posiedź, powiedz,
kolejnym
kocham cię.
Językiem miłości mogą być prezenty.
Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, ja też zawsze zachęcam, jeśli tylko możecie, to zabierzcie swoje dzieci do pracy chociaż raz ze sobą. Żeby ono, bo czasem jest tak, poprosić szefa, jeśli jesteście sami szefem, no to fantastycznie. Poprosić, żeby pozwolił przyprowadzić dzieciaka, bo wtedy też, kiedy dziecko wie, że jesteśmy w pracy, to dla niego nie jesteśmy gdzieś tam w czarnej dziurze, w której nie wiadomo, co się dzieje, ale wtedy ono zaczyna kojarzyć miejsce, osoby, też ta więź.
Jakbyście mogli zabrać dziecko w delegację, to jest przygoda niesamowita.
No ale to nie każdy może, tak? Nie każdy może, nie zawsze, ale pomyślcie o tym. Dobra, prezenty, to jest ten kolejny.
Prezenty.
Kolejny język miłości.
To jest, niektóre dzieciaki lubią mieć materialny wyraz waszej miłości. Lubią coś dostać. Niekoniecznie to musi być drogi prezent, ale lubią dostać coś, cokolwiek. Może to być czasami mała guma do rzucia cukierek, czasami listek, czasami jest to, jeżeli jest napisane na papierze, na kartce papieru, mała laurka czy potwierdzenie miłości. Dla nich to jest coś, co mają i mogą tego dotknąć. Widzą, że to jest materialne. I są dzieciaki, musicie popatrzeć na swoje dzieciaki, czy one lubią rzeczy dostawać i jak bardzo jest to dla nich ważne. Dzisiaj żyjemy w czasach, w których jest łatwo używać tego języka miłości i wielu rodziców nadużywa tego języka miłości, obsypując dziecko różnymi podarunkami chcianymi i niechcianymi, chcąc zrekompensować czas, słowa i będziemy jeszcze mówili o pozostałych językach miłości, ale myśląc, że przy pomocy prezentów można załatwić wszystko. Prezenty są ważne dla niektórych dzieci, ale prezentami nie możemy zastąpić innych rodzajów miłości.
Ale to jest też ciekawe, że jeśli prezenty są językiem miłości naszego dziecka, to najbardziej zadowalają je właśnie te małe i nieformalne prezenciki. Właśnie coś takiego, wiecie, co się zrobi własnymi rękoma, narysuje na karteczce, napisze, przyniesie jakiś drobiazg, właśnie listek czy patyk, bo myślałem o tobie i zobaczyłem taką fajną gałązkę, pomyślałam, że ci się spodoba.
Kiedy patrzymy na nasze małe dzieciaki, to myślimy, możemy mieć takie wrażenie, że wszystkich dzieciaków językiem dominujących są prezenty, bo lubią dostawać różne rzeczy. I one domagają się od nas, żebyśmy im kupowali w sklepach różne rzeczy ciągle i bez ograniczeń. Zachęcam was, żebyście postarali się nauczyć wasze dzieciaki, że są ich potrzeby, są ich pragnienia i są ich zachcianki. I zachcianek raczej nie będziemy realizować. Pragnienia czasem tak, potrzeby będziemy realizować. Więc czasami, kiedy wasze dzieciaki będą was terroryzowały i zmuszały do jakichś tam zakupów, można zadać pytanie, czy tego potrzebujesz, czy tego pragniesz, czy to jest tylko zachcianka?
Czy tego chcesz? Jeszcze wrócimy do tego, kiedy będziemy mówić o nagrodach. To jeszcze do tego tematu wrócimy. Kolejnym językiem miłości to jest pomoc. I dla niektórym dzieciom o tym, że je kochamy, mówi fakt, że coś dla nich konkretnego robimy. Że pomagamy im w jakiś sposób, że angażujemy się w ich życie właśnie przez taką bardzo praktyczną pomoc. One to bardzo, one to potrafią.
Jeśli naprawiamy dla nich zabawki, jeśli pomagamy im sprzątać, jeśli pomagamy im w lekcjach, jeśli naprawiamy ich odzież, buty czy coś takiego, czy idziemy z nimi na jakieś zajęcia, to jest trochę stowarzyszone z czasem, ale coś robimy, zawozimy je gdzieś. To jest dla nich komunikat naszej miłości, że robimy coś dla nich. I oczekują, niektóre dzieciaki bardzo lubią, kiedy robimy coś dla nich.
Kolejnym językiem jest dotyk. I znów to jest taki bardzo ciekawy język, dlatego że kiedy dzieci są małe, to jest ten wyrażanie miłości w ten sposób jest dla nas czymś oczywistym, bo to jest takie bardzo przyjemne dotykanie takiego małego niemowlaka i przytulanie. Ale kiedy te dzieciaki podrastają, dystans fizyczny zaczyna się zwiększać, a kiedy mają już kilkanaście lat, to często te dzieci nie są dotykane. Tymczasem one bardzo tego dotyku potrzebują. I dlatego, słuchajcie, zachęcamy nas wszystkich do tego, żebyśmy zawsze dotykali nasze dzieci. Nawet jeśli to nie jest ich podstawowy język miłości, to dotykajmy je. Ale jeśli to jest ich podstawowy język miłości, to dotykajmy je bardzo. Tylko oczywiście musimy zmieniać formy tego, sposoby dotykania.
Też ten dotyk powinien być jednoznaczny i jasno odczytywalny.
Kiedyś nasz przyjaciel, który nigdy nie dotykał swojej córki, po rozmowie, jaką tam w pewnym momencie odbyliśmy, postanowił, że zacznie ją dotykać, ale ona wtedy już miała 13 lat, a kontaktu fizycznego nie miał z nią nie wiem od jak dawna. No może poza jakimś dawkowym podaniu ręki, nie wiem. Ale w każdym razie, kiedy przyszedł do domu, zaczął ją przytulać, obejmować, sadzać sobie na kolana i ona po trzech dniach przyszła do mamy i powiedziała, że mama z tatą chyba jest coś nie w porządku, więc musimy uważać. Inny z kolei nasz kolega powiedział o swoim doświadczeniu z 16-letnią córką. Z kolei on miał zawsze bardzo taki dobrą relację fizyczną z córką i z synem zresztą też. I przytulali się, w różny sposób okazywali sobie miłość poprzez dotyk. I on powiedział taką ciekawą rzecz, mówi, któregoś dnia usiadłem na kanapie, przytuliłem do siebie córkę, objąłem ją i nagle zorientowałem się, że przytulam kobietę i to nie jest moja żona. I mówi, musiałem zmienić sposób dotykania, ale dalej ten dotyk musiał być. Bo zresztą to też już pewnie nie jest nowe dla was, bo często się o tym mówi, że wiele dziewcząt rozpoczyna współżycie seksualne przedwczesne tylko dlatego, że poszukuje dotyku, poszukuje ciepła dotyku i właśnie ze strony mężczyzny. Więc znów te dotyki taty są tak bardzo ważne. Także dotykajmy nasze dzieciaki,
więc
wiecie,
nie unikajmy,
poklepmy, podrapmy po głowie, nawet
posadźmy
na kolana.
Z chłopcami można, tatusiów zachęcam do tego, żeby się siłowali. Przyjdzie taki okres, kiedy będziemy przegrywać, ale i tak warto. Jedne dzieciaki potrzebują tego mniej, inne więcej. Nasz najmłodszy syn, to był dla niego jeden z ostatnich takich języków miłości. Nie lubił się tam przytulać, całować, jak wracał z jakichś gości, to czasami mówił, całowali mnie.
Mówi, paskudnie było, mnie całowali. Tak z 3,5 roku. Mówi, jak było? Mówi, fatalnie, bo całowali.
Także, ale nasi starsi chłopcy bardzo lubili i nadal lubią się przytulić. Ja pamiętam, jak jeden z naszych synów wszedł do szkoły średniej i szkoła średnia zaczynała się od obozu integracyjnego, więc rodzice tam pierwszego dnia września chyba to się zaczynało, przywozili dzieci, odstawiali ich, dzieci już tam same do nowego towarzystwa, do nowej wychowawczyni i do nowych kolegów szli. Ja pamiętam, zawiozłem mojego syna i już był kontakt wzrokowy z resztą klasy i wyjąłem jego rzeczy tam z samochodu i no i tak wyciągnąłem do niego rękę, żeby się pożegnać. On bez wahania, bez myślenia o tym, co koledzy pomyślą, podszedł do mnie, przytuliliśmy się i w ten sposób rozstaliśmy się przed jego takim dwutygodniowym wyjazdem. Do niego nie było ważne, co pomyśli wychowawczyni, czy koledzy, czy nowa klasa. Dla niego to był ważny język miłości, żeby przytulić się.
I każdy z naszych dzieci ma inny język miłości, czasem też inny niż my mamy. I dlatego tak ważne jest, żeby rozpoznać swój własny, ale też właśnie ten język dzieciaków. I można to bardzo prosto zrobić. Przede wszystkim przez obserwacje, bo one nam komunikują swoją miłość w przede wszystkim posługując się tym swoim pierwszym językiem miłości. Więc jeśli już i im wcześniej zaobserwujemy, tym większą pewność będziemy mieli co do tego, jaki to jest język. Jeśli smarują nam laurki, przynoszą jakieś kamienie, robaki zdechłe, to możemy być pewne, że ich językiem miłości są podarunki. Jeśli przychodzą i obściskują nas tymi brudnymi łapskami, to możemy być pewni, że to jest dominujący język, to jest dotyk. Czy wchodzą nam na kolana, wieszają się. Jeśli one chcą nam pomagać, bo nawet takie maluchy na różny sposób potrafią przynosić, nie wiem, buty, powiedzieć, o tutaj coś zgubiłeś i przynoszą, czy szukają rzeczy razem z nami. My się zastanawiamy, gdzie są kluczyki do samochodu, dzieciak się od razu angażuje w poszukiwanie. To już możemy podejrzewać, że praktyczna pomoc jest takim językiem. No jeśli mówią oczywiście, kocham cię, jesteś cudowna mamusiu, jaka jesteś śliczna, jak ty ślicznie wyglądasz, to możemy się spodziewać, że to będą słowa. Więc trzeba poobserwować dzieciaki, ale też możemy zapytać, kiedy czujesz, że cię kocham. I taki 4-latek już bardzo często potrafi powiedzieć.
Tutaj mamy takie pytania, które możemy zadać naszym dzieciom. Kiedy wiesz, że mama i tata cię kochają? I on się zastanowi i być może wskaże nam taką sytuację, która jednoznacznie da się zakwalifikować do jednego z tych 5 języków miłości. Czy w jakich sytuacjach szczególnie czujesz naszą miłość? Albo co z tego, co robię, sprawia, że czujesz się najbardziej kochany? Ja pamiętam jedno z takich pytań zadałem jednemu z naszych synów. Byłem na weekendzie ojca z synem w ramach takiego trochę szkolenia. Pojechałem z jednym z naszych synów i prezentu dla niego i robiliśmy tam różne rzeczy. Były jakieś tam zawody, jakieś zgadywanki i były prace domowe. I była jedna z takich, znaczy domowe, no takie prace ćwiczenia. Do wykonania, ćwiczenia praktyczne. I było troszkę inne pytanie, bo pytanie, co bym chciał, żeby on ze mną zrobił. I powiedział dwie rzeczy, ale powiedział, że chciałbym zagrać ze mną w jakąś tam grę na komputerze. I powiedział, że drugi komunikat, który był dla mnie bardzo ważny, dlatego że on powiedział mi, chciałbym, żebyś mnie pochwalił wtedy, kiedy uda mi się coś dobrze zrobić.
On potrzebował tych werbalnych zapewnień. I zresztą do dzisiaj widzimy, że to jest jego podstawowy język miłości. Zwykle to są dwa języki. Czasem się możemy zastanawiać, który jest pierwszy, ale jak się przyjrzymy, to będziemy wiedzieli. Bo zwykle jesteśmy takimi dwujęzykowcami, że i trudno czasem się zdecydować, który jest pierwszy, ale jeśli się poprzyglądamy, to ten pierwszy odkryjemy. No ale i w każdym razie każdy z naszych synów też ma inny ten język. Więc najstarszy to jest praktyczna pomoc, ale też właśnie kontakt fizyczny. Średni to są przede wszystkim słowa i najmłodszy to jest czas.
To jest czas. Wracał do domu i nas nie było po szkole czy wieczorem i nas nie było, łapał za telefon i pytał, gdzie jesteś?
Ale też przebywanie. Też on miał 6 lat, kiedy ja mu zadałam to pytanie, kiedy się czujesz kochany? I on mówi, kiedy jesteś blisko. I ja, kiedy na przykład czytałam książki czy coś robiłam, to siadałam u niego w pokoju, nie musiałam z nim rozmawiać, broń Boże go dotykać, natomiast być w pobliżu. Też bardzo lubił mieć drzwi otwarte od pokoju, po to, żeby był kontakt, żeby on wiedział, że to przebywanie razem jest. Także poobserwujcie dzieciaki. Więc stosujmy wszystkie te języki miłości, ale te, które są dla nich najważniejsze, stosujmy z taką pełną świadomością. Więc dzieci potrzebują... Jeszcze możemy. Spokojnie.
Ile czasu jeszcze mamy?
10 minut jeszcze.
No, 10 dobra. Minut.
No a więc dzieciaki sprężyć. Potrzebują czuć się bezpieczne. Bezpieczne w naszej miłości ku nim i w zasadach i granicach. I potrzebują czuć się kochane. Potrzebują też mieć poczucie wartości i znaczenia. I dla naszych dzieciaków jesteśmy tym takim pierwszym lustrem, w którym się przeglądają, żeby zobaczyć, kim są, jakie są. I na podstawie tego, jak my je traktujemy, one odkrywają swoją wartość i budują opinię na swój temat. Dlatego bardzo ważne jest to, w jaki sposób odnosimy się do naszych dzieci, co im komunikujemy o nich samych. I oczywiście nasze dzieciaki niejednokrotnie nas zawiodą. Ja pamiętam, kiedy urodził się nasz pierwszy syn i popatrzyłam na niego. Ja nie wiem, kogo się spodziewałam. Chyba spodziewałam się przystojnego bruneta, a przynieśli mi taką małą istotkę, bardzo do mojego dziadka podobną i równie łysą jak dziadek. I tak się przyglądałam temu dziecku i tak się zastanawiałam. Ale już, kiedy uczyłam się go, już zaczynałam go kochać i być nim zachwycona, przyszła pani doktor i powiedziała, że dziecko ma komplikacje okołoporodowe i jeśli będzie żył, nie pamiętam, czy powiedziała będzie, czy może być nienormalny. I pamiętam to swoje straszliwe przerażenie. Pamiętam taki moment, kiedy wręcz chciałam go zostawić i uciekać ze szpitala. Ja byłam młodą mamą, zupełnie cała ta sytuacja mnie przytłoczyła. Sposób, w jaki pani doktor mi to zakomunikowała, był dla mnie straszliwy. No ale potem okazało się, że jest wszystko dobrze, że dziecko prawidłowo się rozwija, ale są takie dzieci, które będą miały bardzo wyraźne deficyty. A nawet jeśli nie będą miały jakichś wyraźnych czy dysfunkcji, czy deficytów fizycznych, intelektualnych, to i tak nas prędzej czy później zawiodą. Jedne będą, wiecie, zupełnie niezdolne z matematyki, drugie będą, inne będą ofiarami, jeśli chodzi o sport, jedne będą miały zeza, jedne będą grube, inne będą miały krzywe nogi, czy kręgosłupy, albo zęby. W każdym razie zawsze znajdziemy coś w naszych dzieciach, co będzie powodowało takie poczucie nie do końca pełnej satysfakcji. Ale jeśli będziemy komunikować naszym dzieciakom to, że nie jesteśmy usatysfakcjonowane ich osobami, one będą wzrastały właśnie w takim poczuciu, mama jest mną rozczarowana, tata jest rozczarowany, to pewnie Bóg jest rozczarowany i właściwie kim ja tak naprawdę jestem, czy ja się do czegoś w ogóle nadaję. I dlatego musimy być bardzo ostrożni w tym, co przekazujemy dzieciakom, zarówno słowami, jak i naszym zachowaniem. I jeśli dzieciaki będą czuły, że je akceptujemy takimi, jakimi są, że je szanujemy, to wtedy będą też potrafiły zaakceptować siebie, szanować siebie i wchodzić w świat z tym poczuciem godności i pewności, tej dobrej pewności. I Max Lucado napisał taką historię, którą chcemy wam przeczytać.
O Łemiksach.
Łemiksy to są takie małe drewniane ludziki.
Wszystkie zostały wystrugane z drewna przez tego samego snycerza o imieniu Eli i wszystkie różniły się między sobą. Nie sposób było znaleźć dwóch jednakowych. Całymi dniami łemiksy zajmowały się jedną rzeczą. Dawały sobie nawzajem znaczki. Każdy łemiks miał pudełko ze złotymi gwiazdkami i pudełko z szarymi kropkami. I chodzili ulicami swojego miasteczka w tę i z powrotem i przyklejały sobie nawzajem znaczki. Te, które były ładne, gładko wystrugane i pomalowane dobrą farbą, które miały jakiś talent, te zawsze otrzymywały złote gwiazdki. Jednak były łemiksy, które niewiele potrafiły i nie wyglądały dobrze, i te otrzymywały szare kropki. Pancinello był jednym z nich. Cokolwiek robił czy mówił, to zawsze dostawał szare kropki. Po jakimś czasie miał już tyle szarych kropek, że nie chciał wychodzić na dwór w obawie, że zrobi coś niemądrego i dostanie jeszcze jedną szarą kropkę. W rzeczywistości miał już ich tak wiele, że niektórzy podchodzili do niego i przyklejali kolejną bez żadnego powodu. Zasługuje na wiele szarych kropek. Drewniane ludziki zgadzały się ze sobą. Nie jest dobrym łemiksem. Po jakimś czasie Pancinello zaczął w to wierzyć. Nie jestem dobrym łemiksem. Aż pewnego dnia Pancinello spotkał Lucio. Była ona zupełnie niepodobna do innych. Lucia nie miała na sobie ani złotych gwiazdek, ani szarych kropek. Nie oznaczało to, że ludziki nie próbowały dawać jej znaczków. One po prostu nie przyklejały się do niej. Ja też bym chciał taki być, pomyślał Pancinello. Nie chcę, aby ktokolwiek dawał mi jakieś znaczki. Zapytał więc Lucię, jak to robi. To bardzo proste, odpowiedziała. Każdego dnia spotykam się z Elim, snycerzem. Odwiedzam go w jego warsztacie na wzgórzu. Ale dlaczego? Nie mógł zrozumieć Pancinello. Zobacz sam, idź na wzgórze, Eli jest u siebie, odpowiedziała Lucia. Pancinello poszedł. Wspiął się wąską ścieżką na szczyt wysokiego wzgórza i wszedł do wielkiej pracowni i nagle usłyszał głos. Pancinello, jakże się cieszę, że przyszedłeś. Podejdź, niech ci się przyjrzę. Wiesz, jak mam na imię? Pancinello zapytał wielce zdziwiony. Oczywiście, przecież to ja ciebie zrobiłem. Eli przykucnął, podniósł go do góry, posadził na ławce i przyjrzał mu się dokładnie. Zamyślił się, kiedy zobaczył szare kropki. Wygląda na to, że dostałeś sporo złych znaczków, powiedział. Naprawdę nie chciałem, bardzo się starałem. O, nie musisz się tłumaczyć, moje dziecko. Nie interesuje mnie, co inne łemiksy myślą o tobie. Naprawdę? Naprawdę. I tobie też nie powinno na tym zależeć. Kimże oni są, żeby dawać gwiazdki lub kropki? Są takimi samymi łemiksami jak ty. To, co myślą o tobie, nie ma znaczenia, Pancinello. Tym, co naprawdę się liczy, jest to, co ja o tobie myślę. Ja natomiast myślę, że jesteś kimś wyjątkowym. Pancinello roześmiał się. Ja? Kimś wyjątkowym? Nie potrafię przecież ani szybko chodzić, ani skakać. Schodzi ze mnie farba. Dlaczego tak uważasz? Ponieważ należysz do mnie. Dlatego myślę, że jesteś kimś wyjątkowym. Każdego dnia czekałem na ciebie, odpowiedział Eli. Przyszedłem, ponieważ spotkałem kogoś, kto nie miał żadnych znaczków. Wiem, powiedziała mi o tobie. Dlaczego znaczki nie chcą się do niej przykleić? Ponieważ zdecydowała, że to, co ja o niej myślę, jest ważniejsze niż to, co myślą inni. Znaczki mogą się przykleić do ciebie tylko wtedy, gdy im na to pozwolisz. Co takiego? Znaczki mogą się przykleić do ciebie tylko wtedy, gdy przywiązujesz do nich wagę. Im bardziej będziesz mi ufał, tym mniej będziesz przejmował się tymi znaczkami. Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem. Zrozumiesz, ale potrzeba czasu. Masz dużo szarych kropek. Póki co przychodź do mnie codziennie, abym mógł ci przypominać, jak bardzo mi na tobie zależy. Eli zdjął Pancinello z ławki i postawił na ziemi. Kiedy Wemmicks był już w drzwiach, powiedział do niego: pamiętaj, jesteś kimś wyjątkowym, ponieważ ja cię zrobiłem, a ja nie popełniam błędów. Pancinello nie zatrzymał się, ale w swoim sercu pomyślał: on chyba mówi to szczerze. I w tym momencie jedna z szarych kropek upadła na ziemię.
I świat będzie przyklejał naszym dzieciom i kropki czarne, i złote gwiazdki. I dzieci będą cały czas, już od wczesnych swoich lat, kiedy zaczną się kontaktować z innymi dziećmi, będą poddawane tym różnym ocenom. I dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy my, jako rodzice, zbudowali w nich ten pierwszy fundament ich poczucia wartości. Żebyśmy dali im ten najważniejszy przekaz, że są dziełem Boga. Że Bóg je zaplanował. I tak jak Dawid mówi w psalmie 139, ty bowiem utworzyłeś moje nerki, ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. I słuchajcie, my często wieczorem, kiedy modlimy się z naszymi dziećmi, to zachęcamy je do dziękowania Bogu za różne sprawy, ale też uczmy nasze dzieci, żeby potrafiły Bogu dziękować za samych siebie, za to, jakimi są, jakimi Bóg je stworzył. Bo nawet te deficyty, czy fizyczne, czy intelektualne, które dzieci nasze mają, Bóg jest w stanie wykorzystać i wykorzysta w tym swoim wielkim prowadzeniu naszych dzieciaków, o którym jeszcze sobie będziemy później mówić. I im wcześniej włożymy do tych małych serduszek i małych umysłów właśnie to przekonanie, że ty jesteś dziełem Boga, Bóg cię stworzył takim, jakim chciał cię widzieć i on ma dla ciebie plan, który wykorzysta w twoim życiu, wtedy dzieci będą pewniejsze. One nie będą zupełnie odporne na to, co będzie mówił świat, ale będą bardziej odporne, niż byłyby bez tego przekonania. Ale za tymi naszymi słowami musi iść też nasza postawa. My musimy wiedzieć i my musimy być w tej sytuacji, w której przyjmiemy na dzieci jako dar od Boga, ten dar, o którym mówiliśmy na początku. My musimy być przekonani, że to, jakim jest nasze dziecko, jest Bożym pomysłem, Bożym zamysłem. To nie jest pomyłka, to nie jest przypadek. Bóg chciał dać nam takie właśnie dziecko, tak w takiej płci, w jakim je dał, w takim wyposażeniu, w jakim je dał, z takimi talentami, z takimi umiejętnościami i z takimi deficytami, jakim je dał. I będziemy jeszcze sobie o tym mówić na następnym spotkaniu i będziemy ten temat kontynuować. Ale też zostawiamy was z tym pytaniem, czy ja zaakceptowałam moje dziecko takie, jakie jest, a jeśli nie, to może warto o tym porozmawiać z Bogiem.
Wstańmy, pomodlimy się na koniec. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że zechciałeś podarować nam swoje dzieci. Dzieci, które tak naprawdę należą do Ciebie, ale dałeś nam je. Prosimy Cię, żebyś dał nam mądrość i determinację do tego, jak możemy je budować, zachęcać, prowadzić, wzmacniać, w jaki sposób zabezpieczać ich potrzeby, tak żeby stały się ludźmi, które będą zdolne pokochać Ciebie i pokochać innych, i kochać innych. Dziękujemy Ci za ten ogromny przywilej bycia rodzicami. To jest ogromny, ogromny dar od Ciebie. Prosimy Cię o Twoje wsparcie dla nas. Otwieramy swoje uszy i swoje serca na Twój głos. Prosimy o Twoje prowadzenie. Amen.
Amen.
Ojcze i Synu.